Proszę o zajmowanie miejsc, zakończenie rozmów. Prosiłbym bardzo. Proszę już o ciszę. Otwieram już 41. sesję Rady Powiatu i witam radnych, starostę z zarządem, ale proszę bardzo już o ciszę. Ławę starosty, przedstawicieli jednostek organizacyjnych powiatu, przedstawicieli powiatowych służb, inspekcji i straży, zaproszonych gości. Dzisiaj mamy kilkoro zaproszonych gości, dyrektora państwowej, powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, panią dyrektor Kilimiak. Również mamy powiatowego lekarza weterynarii w Brzegu, panią Maj Świerczyńską. Również mamy komendanta powiatowej straży pożarnej, brygadiera Maciążka oraz pana Dychusa, dyrektora, komendanta powiatowej policji oraz pana Dybę, dyrektora powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w Brzegu. Również chciałbym przywitać powiatowego rzecznika praw konsumenta. Serdecznie witam. Dziękuję za przybycie. W tej chwili mamy 17 radnych, więc stwierdzam, że jest kworum. Możemy obradować i procedować. Przechodzimy do następnego punktu porządku obrad. Wnioski do porządku obrad. Czy ktoś ma wnioski do porządku obrad? Proszę bardzo, pan starosta.
Proszę o wprowadzenie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność powiatu brzeskiego za cenę obniżoną oraz w sprawie uchylenia uchwały o zbyciu nieruchomości stanowiącej własność powiatu brzeskiego. Chodzi tutaj o pomieszczenia na Robotniczej 12.
Dobrze, to proponuję, aby ten projekt uchwały był nazwany projektem uchwały według druku numer 12 i zapisać do punktu 9L. Czy są jeszcze jakieś wnioski do porządku obrad? Nie widzę, to w takim razie głosujemy za tym.
Czy...
W takim razie głosujemy, kto jest za tym, aby przyjąć, wprowadzić do porządku obrad w punkcie 9L projekt uchwały według druku numer 12. Proszę o podniesienie ręki. Tak więc jednogłośnie dziękuję. W tej chwili głosujemy zmieniony porządek obrad. Kto jest za tym, aby przyjąć zmieniony porządek obrad? Proszę o podniesienie ręki. Wszyscy jednogłośnie stwierdzą, że zmieniony porządek obrad został przyjęty. Przechodzimy do punktu przyjęcia protokołu z 24 maja 2018 roku. Czy ktoś ma uwagi do tego protokołu? Nie widzę i nie słyszę. W takim razie głosujemy. Kto jest za tym, aby przyjąć protokół z 24 maja 2018 roku? Proszę o podniesienie ręki. Liczymy, bo nie wszyscy. 16 za, kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? I jedna się osoba wstrzymała. Stwierdzam, że protokół z 24 maja został przyjęty. Następny punkt porządku obrad, sprawozdanie z prac zarządu powiatu, bieżącej działalności oraz realizacji uchwał Rady Powiatu Brzeskiego. Proszę bardzo, pan starosta.
Ze względu na to, że starosta dzisiaj miał pilny wyjazd do Warszawy, dzisiaj pytania proszę kierować do mnie, także i do całego zarządu.
Dziękuję bardzo.
Czekam na pytania.
Czy ktoś ma pytania do pana starosty? Pan radny Puszczewicz, proszę bardzo.
Szanowni państwo, powiem, że jesteśmy bardzo zaskoczeni i jest nam smutno, ale i też jakoś tak trudno będzie na tej sesji na najważniejszej czy jednej z ważniejszych sesji poświęconych bezpieczeństwu, że nie ma starosty, że są jakieś sprawy ważniejsze. To jest jedno zdanie. Strona pierwsza, punkt czwarty. Panie starosto, wyraziliście państwo zgodę na nieodpłatne wynajęcie sali Stowarzyszeniu Promocji Zdrowia na przeprowadzenie walnego zebrania. I się bardzo cieszę. I tą decyzję pochwalam, bo ona dotyczy promocji zdrowia, a nie zbierania miodu przez stowarzyszenia inne. Punkt szósty. Sprawa dotyczy, panie starosto, tej afery w Wydziale Komunikacji. Informujecie państwo, że złożyliście już zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Brzegu. To jest jakby jedna rzecz. Nie? Tutaj te konsekwencje, powiedziałbym, prawne, karne, będą w jakimś krótszym czy bliższym czasie do żeby się można przyjrzeć temu. Ale jakie konsekwencje, powiedziałbym, służbowe w stosunku do pracowników, do naczelnika nadzorującego ten wydział, do nie wiem, członka zarządu nadzorującego ten wydział, państwo żeście wyciągnęli, tym bardziej, że w jednym zdaniu piszecie, że zobowiązaliście państwo naczelnika Wydziału Komunikacji do natychmiastowego wdrożenia zaleceń pokontrolnych i nic więcej. Jakich zaleceń pokontrolnych? Czy odmawianie różańca? Chociaż też. Czy
jakich... Ale proszę o zachowanie powagi. Proszę bardzo, pan starosta.
Pani sekretarz, proszę.
Szanowni państwo, nie wiem, słychać? Szanowni państwo, w związku z tym, że zostało złożone doniesienie do prokuratury, więc przyszło zapytanie, dostarczyliśmy dokumenty do prokuratury, jakie będą konsekwencje karne czy jakieś inne wyciągnięte, no to oczywiście po zakończonym postępowaniu prokuratorskim, a być może później sądowym. Natomiast pracownik nie pracuje, jeden z pracowników nie pracuje, innych i trwa, tak jak mówię, kontrola została zakończona, aby usprawnić jeszcze działania, więc zostały wydane zalecenia. Te zalecenia są w protokole pokontrolnym w dokumentach, więc tych wszystkich zaleceń tu w sprawozdaniu zarządu nie wypisywaliśmy. Jeżeli pan radny będzie miał ochotę do wglądu, no to po prostu udostępnimy cały protokół z zaleceniami, które powinien wykonać Wydział Komunikacji.
Dobrze, dziękuję. Kontynuuje pan radny Puszczewicz.
Proszę. Proszę państwa, ja wiem, że pewnie był protokół, że wiele było tych zaleceń, ale w protokole czy w sprawozdaniu z prac zarządu, nie wiem, wydaje mi się, że powinny być dwa, trzy jakieś takie ważne, jedno. Pewnie są wszystkie ważne, ale jakaś gradacja też i zdaniem, prawda, zarządu, zdaniem starosty, zdaniem członka zarządu, który nadzoruje ten wydział, no chyba jest. Nie chcę enumeratywnie, żebyście mi państwo wyliczali, ale moje pytanie brzmiało, prawda, czy konsekwencje zostaną wyciągnięte, czy zostały wyciągnięte, co z nadzorującą osobą, bo poza naczelnikiem ktoś jeszcze z zarządu nadzoruje to, prawda? To karne sprawy i zgłoszenie do prokuratury to zamyka, powiedziałbym, tą otoczkę, nie? Ewentualnego popełnionego przestępstwa, ale jest jeszcze ta odpowiedzialność wynikająca z nadzoru, służbowa, no jakby określić przy zarządzaniu instytucją, panie starosto.
Proszę bardzo, pan starosta.
Ja zgadzam się z taką tezą, ale jak podejmuje się decyzje zbyt szybko, to czasami mogą być nietrafione. A chcielibyśmy trafnie określić już po wszelkich rozstrzygnięciach, po kontrolach. I myślę, że pewne działania na pewno zostaną podjęte. Dziękuję.
Dziękuję, pan radny. Proszę bardzo.
Panie starosto, tutaj w tym sprawozdaniu z prac zarządu, że czytam, że nie wpłynęły środki finansowe w wysokości 4522 zł. Co oznacza, że nie wpłynęły? Kto je miał, nie wiem, wpłacić? Kogo to były pieniądze? I no po prostu proszę powiedzieć, na czym polegał ten proceder.
Panie starosto.
Czy naczelnik albo pani sekretarz? Proszę. Chodzi o mechanizm.
Proszę o włączenie mikrofonu.
Trwa postępowanie i na razie policja musi ustalić, jaka jest kwota i czekamy na ustalenia policji.
Dobra. To ja
pan radny Niesłuchowski, proszę bardzo.
Tu jest podana akurat konkretna kwota. Mowa jest o niewpłynięciu. Chciałem poznać, pan starosta dobrze kierunkował, o mechanizm tego procederu.
Nasze służby kontrolne wychwyciły taką kwotę. My nie możemy teraz stanowczo powiedzieć, że to jest taka kwota. No, przecież będzie prowadzona sprawa, dochodzenie w tej sprawie, przeglądnięte większa ilość materiałów. I proszę, ja powiem tak, no, mechanizm, myślę, że on jest, tylko że ja nie będę twierdził, że ten mechanizm, który został zastosowany, to jest jedyny, który został zastosowany i tylko on. Tylko on. On był, bo to jest kwestia wycofywania pieniędzy z kasy. Ale, no ale ja tej wiedzy też do końca tak głębokiej nie mam i nie będę się bawił teraz w śledczego. Od tego są służby i naprawdę proszę nie stawiać też urząd, który zgłosił sprawę do prokuratury. Niech prokuratura rozezna sprawę i my będziemy podejmowali decyzję. A na pewno nie będziemy chowali się gdzieś po kątach i mówili, że sprawy nie ma. Sprawa zaistniała i ona zostaje do końca doprowadzona. Ja powiem tak, no... Ten poziom, może nie strat, bo to nie są straty, bo pieniądze wpłynęły z powrotem do urzędu, tak żebyście państwo wiedzieli, że to nikt, tylko ktoś nadużył zaufania. I to nadużycie zaufania musi być tak skontestowane. Także tu ja mam tyle do powiedzenia i prosiłbym już nie drążyć. My poinformujemy, jak będziemy wiedzieli więcej w tej sprawie.
Pan radny Niesłuchowski.
Panie starosto, trudno mi przejść obojętnie wobec takich informacji, że jakieś pieniądze, i właśnie tutaj proszę powiedzieć, kogo to pieniądze nie wpłynęły do tej kasy, a usłyszałem również, że ktoś wpłacił pieniądze. No to chciałbym uzyskać precyzyjne informacje, bo na razie jest masło maślane i ja de facto nie znam mechanizmu, o co w tym procederze chodziło.
Proszę. Na pewno tutaj nie będziemy podawali nazwisk, no bo tu przecież wiadoma sprawa. No sesja no nie jest jakby komisją śledczą i nie patrzmy sobie tutaj prosto. Ja wyjaśniłem tyle, ile na ten moment. Może jeszcze spróbuję coś dopowiedzieć pani sekretarz, bo jest bezpośrednio zainteresowana tą sprawą. No i proszę tutaj.
Proszę państwa, to jest kwestia opłat, wnoszenia opłat za dowody rejestracyjne. Opłat. Wiecie państwo, że wszedł nowy też system, taki dosyć awaryjny w listopadzie, tak, CEPiK 2. Były takie sytuacje, że nie można było zarejestrować takiego dowodu, całego mechanizmu, całego dowodu rejestracyjnego i wydać. Ktoś dokonał wpłaty i tą wpłatę wycofywał. I tutaj w tym zamieszaniu wyszły pewnego rodzaju nadużycia. Dlatego my nie znamy ani skali do końca. Sprawdzone były te kilka miesięcy. Wyszły, że tu mogą być takie nieprawidłowości. Dlatego no, przekazaliśmy sprawę do prokuratury. Już po tej kontroli się nie zajmujemy dalej tym, bo są organy wyższego rzędu i tym się zajmują. Od osób fizycznych nie wpływały pieniądze za wydany dowód rejestracyjny w tym zamieszaniu. Prawdopodobnie no, mógł sobie ktoś przywłaszczyć taką opłatę i wydać dowód, ale naprawdę to musi potwierdzić prokurator i policja. Dziękuję bardzo.
Proszę jeszcze dopowiedzieć, kto wpłacił tę kwotę, bo tak już takie było pytanie. Ale chodzi o nazwisko. Nie chodzi o nazwisko.
Absolutnie nie możemy tu na tym etapie jakichkolwiek nazwisk podawać.
Nie chodzi o nazwiska. Czy to jest osoba, nie wiem, z zewnątrz, czy
osoba sprawca? Osoba fizyczna wpłaciła pieniądze na dowód rejestracyjny, a osoba, urzędnik tych pieniędzy nie przekazał do kasy. O.
Pan Niesłuchowski kontynuuje.
To ja chcę spytać teraz, nie używając nazwisk, bez personaliów. Czy ja dobrze rozumiem, że proceder polegał na tym, że osoba, mieszkaniec wpłacał pieniądze na wydanie dokumentu, urzędnik przywłaszczał te pieniądze i po tym wszystkim, jak się mleko rozlało i to wyszło, to jakiś tam sponsor, bliżej nieokreślony, widzę, albo ten urzędnik, czy dobrze rozumiem, wpłacił z dobroci serca te pieniądze jednak mieszkańców do kasy. Ale... Czyli przywłaszczył wcześniej te pieniądze. Czy ja dobrze rozumiem? Czy to tak wyglądał ten proceder?
Panie starosto, kto odpowiada?
Proszę. Pani, jeżeli pan naczelnik albo pani sekretarz jest w stanie odpowiedzieć, to proszę.
Nie mamy odnotowanej wpłaty za wydany dokument. Tyle wiemy na dzisiaj. Nie mamy odnotowanej wpłaty za wydany dokument. Stąd widzimy, że mogły być to takie straty.
Pani skarbnik, jeszcze, bo tam jeszcze jest inna rzecz, bo to też było wycofywanie z kasy banku.
Szanowni Państwo, zalecenia pokontrolne, które tam obejmowały, to było na wniosek zresztą zarządu przeprowadzenia audytu i kontroli, żeby sprawdzić, bo mieliśmy podejrzenie, że występują sytuacje, że są pobierane od petentów opłaty za wydanie jakiegoś tam prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego, a tych wpłat nie odnotowywaliśmy na rachunku bankowym urzędu. Stąd też ta kontrola była. Ta kwota, o której tutaj Państwo rozprawiacie, 4000 tam z groszami, jest to kwota, która w wyniku naszej kontroli wykazała, że takich wpłat na rachunku bankowym nie ma, a kserokopie dowodów wpłaty bądź dowodu wpłaty były w aktach spraw. Stąd też było to postępowanie wyjaśniające. Po zaleceniach pokontrolnych, po ustaleniu tej kwoty, potencjalnie winny pracownik dokonał wpłaty tej kwoty. Resztę sprawy zajmuje się prokuratura. Zajmuje się badaniem, bo tam były okresy wybiórcze, jak Państwo zwróciliście uwagę, więc pytania, na jaką skalę, nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć i to odpowiednie organy się tym zajmują, nie my. Dziękuję.
Pan radny Jączyk, proszę.
W temacie mechanizmu rodzi się takie pytanie, bo ja już zaczynam się gubić. Czy to dotyczyło pracownika Wydziału Komunikacji czy pracownika banku? Dlaczego o to pytam? Sam dokonywałem takiej operacji. Wymieniałem dowód rejestracyjny i tak dalej. Przychodzę do Wydziału Komunikacji, składam dokumenty, dostaję numer konta i udałem się akurat w Grodkowie do banku opłacić. I teraz jest pytanie, jaką rolę odgrywa tutaj pracownik Wydziału Komunikacji, bo ja nie bardzo rozumiem, czy on brał te pieniądze, czy to pracownik banku?
Po Proszę bardzo.
Organa ścigania to wyjaśnią. Państwo zadajecie nam pytania, na które my nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć i nie mamy tej wiedzy. Są właściwe organa, które tym się zajmują. Tam też zostało to zgłoszone i czekamy na werdykt. Wtedy też zostaną osoby winne ukarane czy pociągnięte do odpowiedzialności. Wtedy będziemy wiedzieli. Na dzień dzisiejszy nie mamy tej wiedzy. Jest podejrzenie popełnienia przestępstwa. Nie wiemy do końca przez kogo, dlatego właściwe organy tym się zajmują, więc rozprawianie dłuższy czas w tym miejscu teraz, myślę, poczekajmy na to, aż odpowiednie służby zajmą się tym sprawą do końca i będziemy mieli odpowiedzi na wszystkie pytania, które państwo nurtują.
To już odpowiedź pan radny Jączek otrzymał. Pan radny Niesłuchowski też chyba otrzymał tą informację. Czy dalej w tym zagadnieniu? Proszę bardzo. Pan radny Niesłuchowski, za chwilę pan radny Puszczewicz.
Szanowni państwo, pani skarbnik. Ja chciałem zapytać konkretnie, czy w tym protokole kontrolnym audytu, kontroli, jak zwał, tak zwał, przeprowadzonym w tym zakresie jest wskazana potencjalna osoba, która przywłaszczyła te pieniądze? Będąca pracownikiem
pan starosta? Pan starosta.
Pytania są do mnie i do zarządu także.
Dobrze, proszę,
żeby była jasność. Proszę państwa, protokoły są do wglądu, niczego nie będziemy chowali. Proszę się naprawdę zgłosić, przekażemy, albo powiedzieć teraz, że chcecie takie protokoły do wglądu, przekażemy. Na dzień dzisiejszy nie będziemy udzielali więcej informacji w sprawie ze względu na to, że jest przekazana organom ścigania. No i dobrze. Tyle.
Dobrze, pan radny Puszczewicz.
Szanowni państwo, popatrzcie, proszę się nie dziwić, że my pytamy. Nie wiem, czy pan sobie, panie starosto, szanowni państwo, przypominacie sesję do tyłu, czy dwie sesje do tyłu. Jak ja pytałem o aferę w Wydziale Komunikacji Starostwa, bo siedzieliście cichutko, nie przyznawaliście się, prawda? To tutaj na tej sesji po raz pierwszy padło pytanie w tym temacie, Bo ludzie zaczęli przychodzić do naszego biura i pytać się o to i zgłaszać, że w starostwie jest kolejna afera. Stąd nasze pytania, stąd później pokazała się informacja, stąd poinformowaliście nas o kontroli, o audycie. I panie starosto, pani skarbnik, niech pani się nie podnieca. I gdybyście
proszę
państwo,
o zachowanie powagi, panie radny.
I gdybyście państwo...
Zwracam uwagę panu radnemu o zachowanie powagi na tej sali.
I gdybyście państwo napisali w swoim kolejnym sprawozdaniu, prawda, tak jak piszecie, o przeprowadzeniu tej kontroli, o zaleceniach w stosunku do naczelnika, w stosunku do osoby nadzorującej. Ja do tej chwili nie usłyszałem od pana, trzeci raz pytam, kto nadzoruje Wydział Starostwa z ramienia zarządu. To by prawdopodobnie tych pytań, na które wy znacie odpowiedzi, nie byłoby, bo znaleźlibyśmy je, te odpowiedzi, w zaleceniach pokontrolnych. Prawda? Trzeba było napisać protokół do wglądu w biurze rady. I ja bym sobie poszedł, poczytał i pewnie by inni radni też to zrobili, bo jest to temat ważny, bo jest to kolejna afera w starostwie, w Wydziale Komunikacji tym razem. Ponieważ nie piszecie, a sygnalizujecie, to są stąd te pytania. My wiemy, że jest śledztwo, że jest dobro śledztwa. Ja nie proszę o jakieś szczegóły, prawda? A właśnie, o krótką informację związaną z tym procederem i jak najbardziej, nie? Ja w tej chwili, wie pan, no widzę, że tak, ani pan niewiele mówi, ani pani skarbnik, jeszcze najwięcej. Pani sekretarz w ogóle nie ma orientacji, pan naczelnik też nie odpowiada na pytania, także no, nie dziwię się, że do czegoś takiego doszło. Prosząc o ten protokół, proszę dzisiaj, składam taki wniosek, żebyśmy dostali, prawda? Jakie zalecenia zostały wprowadzone w Wydziale Komunikacji? Jestem przekonany, że będziecie państwo nas, prawda, o przebiegu informowali. I proszę mi tylko powiedzieć tutaj, kto nadzoruje z ramienia zarządu Wydział Komunikacji?
Proszę bardzo, pan starosta.
Z ramienia zarządu komunikacji nadzoruje pani sekretarz. Jeżeli rozmawiamy o tym, że my czegoś nie mówimy, to jeszcze raz powtarzam. Najpierw audyt, potem kontrola, zgłoszenie, zalecenia pokontrolne i to wszystko jest. Szczegółów dalej przekazywać za bardzo nie możemy ze względu na to, że sami o pewnych rzeczach do końca jeszcze nie wiemy. Bo mechanizm przypuszczamy, jaki jest, ale to nie znaczy, że on do końca będzie potwierdzony. I jeżeli prosiłbym, to proszę już zakończyć ten temat, a protokoły oczywiście będą do wglądu dla każdego, kto będzie chciał. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy w tym zagadnieniu już wydaje mi się, że został... Oczywiście. Proszę bardzo.
Dziękuję. Panie starosto, tak a propos, sekretarz nie jest członkiem zarządu, ale jeżeli wchodzi waszym zdaniem sekretarz w skład zarządu, to wam współczuję i jakby dziękuję za odpowiedź. Strona, proszę pana, siódma, punkt piąty. Zarząd wyraził zgodę na zwolnienie z trybu ofertowego na obsługę prawną powiatu brzeskiego i powierzenie jej na okres od lipca 2018 do lipca 2019. Zapytam tak troszkę przewrotnie. A dlaczego tylko na rok, a nie na 4 czy 5?
Proszę bardzo, pan starosta.
No jak pan zauważył, kadencja się kończy, także wydaje nam się, że na rok jest słusznym decyzją.
Dziękuję bardzo. Kto jeszcze? Kontynuuje pan radny Puszczewicz.
Panie starosto, ta sama strona, punkt siódmy. Na posiedzeniu zarządu zapoznaliście się państwo z podjętymi uchwałami w sprawie z podjętymi uchwałami przez Radę Społeczną Brzeskiego Centrum Medycznego w sprawie wyrażenia opinii. I tutaj wymieniacie enumeratywnie o rocznym sprawozdaniu, o tam czymś jeszcze, o tam czymś jeszcze. Jakie są poszczególne opinie do tych wymienionych przez państwa spraw? Bo tak opinia, ale nie wiem, negatywna, pozytywna, z uwagami, coś jeszcze, nie? Bo to...
Pan starosta, proszę bardzo.
Dwa zdania na każdy temat.
Pani od spraw zdrowia, gdzie jest? Na chorobowym. To są opinie przez Radę Społeczną Brzeskiego Centrum Medycznego. Z tego, co ja wiem, to nie było negatywnych opinii. Wszystkie były pozytywne.
Proszę bardzo, pan Puszczewicz kontynuuje.
Czy można gdzieś do tego, nie wiem, protokołu sięgnąć, zobaczyć, jakie te opinie?
Oczywiście.
Dobrze. Panie starosto, jeszcze tak...
Mamy tutaj w swoim gronie także członków Rady Społecznej, także mogliby się też ewentualnie powiedzieć.
Jeszcze będąc przy głosie, tylko poinformuję państwa, tutaj kolega na moje pytanie o przewodniczącego zarządu, pana starostu, odpowiedział pan, że jest w Warszawie. O 9:00 był w Radiu Opole.
Ale do mikrofonu poproszę.
Jeżeli chodzi o wystąpienie w Radiu Opole, to wczoraj byliśmy na spotkaniu u wojewody i wczoraj była nagrywana audycja i widocznie dzisiaj poszła. Także to, żebyśmy wiedzieli, a starosta rano wyjechał do Warszawy.
Dziękuję bardzo. Kto się zgłasza? Pan radny Niesłuchowski do zadawania pytań, do sprawozdania. Proszę bardzo.
Panie starosto, ja nie będę wsłuchiwał się w ten wasz apel, żeby nie kontynuować tematu dotyczącego punktu 6 na pierwszej stronie tej afery, tego precederu, bo ja dzisiaj usłyszałem na tej sali, że dziwnym trafem w starostwie znikały pieniądze mieszkańców. I wyście określili to na kwotę 4,5 tysiąca złotych, wiedząc pi razy drzwi, jakie są koszty wydania, czy to dowodu rejestracyjnego, czy to tablic, mogę sobie to przeliczyć, że to dotyczyło kilkudziesięciu osób. Ja nie mogę wobec tego przejść obojętnie. Bo to już jest kolejna afera w starostwie, kierowanym przez starostę Stefańskiego, bo były pieniądze pod parapetem w tamtej kadencji, a
ale
dziś...
może do sprawozdania wróćmy i rozmawiajmy o sprawozdaniu.
Mówię o aferach w starostwie, które miały miejsce, a to jest afera, panie przewodniczący. A dziś giną pieniądze mieszkańców. Czy to jest okej, panie przewodniczący, że giną w starostwie pieniądze mieszkańców?
Czy ktoś powiedział, że jest okej? Nikt nie powiedział.
Więc dlaczego hamuje pan dyskusję w tym temacie?
Nie hamuje, tylko kieruje sprawę na sprawozdanie.
Więc wracając do tego tematu, chciałem usłyszeć informację. I tutaj stawiam dwa precyzyjne pytania i oczekuję precyzyjnych odpowiedzi. Czy osoba, która wpłaciła po jakimś czasie tę brakującą kwotę, właściwie czy w jakim trybie osoba, która wpłaciła te pieniądze po jakimś czasie, którą domniemuję, że wcześniej została, jak słyszę od pani skarbnik, znaczy sekretarz, już nie pracuje, w jakim trybie został z nią rozwiązany stosunek pracy? Czy to było za porozumieniem stron? Czy to w kontekście tego, co tu jest napisane, to było zwolnienie dyscyplinarne? To i to jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie, jaki jest tryb obiegu dokumentów księgowych, kto je podpisuje z kasy, o której tutaj jest mowa? Kto te dokumenty, jakie osoby konkretne w starostwie podpisuje? Bo dokumenty księgowe w każdym urzędzie mają określony obieg. I po to jest ten obieg, nie żeby przybijać kolejne pieczątki, tylko to jest ten nadzór. A tutaj, w kontekście tego, co tutaj wyszło, to tego nadzoru najzwyczajniej w świecie zabrakło. I o tym nadzorze my mówimy nie raz, nie dwa, nie trzy. Mówiliśmy o tym przy absolutorium i będziemy mówić o tym dzisiaj i jutro, i jak trzeba będzie, to i na kolejnych sesjach. Do końca kadencji będziemy ciągnąć ten temat, bo tego tematu i tego nadzoru po prostu zabrakło. Bo giną pieniądze mieszkańców w starostwie. To jest sprawa niedopuszczalna.
Są dwa pytania, pan starosta.
Myślę, że sformułowanie giną pieniądze w starostwie, myślę, że to jest nadużycie na pewno. Na pewno. A naprawdę proszę troszeczkę cierpliwości i organy ścigania niech naprawdę wyjaśnią nam ten mechanizm. I gdzie jest też nasza wina, jeżeli jest. Myślę, że po części na pewno jest. Jeżeli chodzi o obieg dokumentacji kasowej, księgowej, to proszę panią skarbnik.
Proszę bardzo.
Szanowni państwo, słyszę, że nie słuchacie ze zrozumieniem. Z konta rachunku bankowego powiatu nie wypływały żadne pieniądze. Nikt ich nie pobierał, nikt ich nie wypłacał. Wcześniej, jak państwu wspomniałam, nie wpłynęły. To jest wielka różnica. Więc proszę już tutaj też nie tworzyć jakiejś filozofii, pomawiać, obrażać, bo to nie tędy droga. Powiedziałam państwu, że te środki nie wpłynęły na rachunek bankowy. Więc nie było żadnych wypłat, nie było żadnego braku nadzoru nad gospodarką kasową.
Nasze ja
obsługę bankową,
pieniądze.
No ja panu nie przeszkadzałam,
ale proszę
obsługę bankową naszych rachunków prowadzi odpowiedni bank. W związku z taką zaistniałą sytuacją właściwe organy zajmują się i wyjaśniają tą sprawę, więc nie bawmy się z prokuratorów, w adwokatów, jeszcze w nie wiadomo kogo, poczekajmy aż będzie ta cała sprawa do końca zbadana i będziemy wiedzieli, jak przebiegała sprawa, bo to właściwe organy to ustalą, nie my. Więc nie ma sensu
dziękuję
teraz
Państwu
wydawać wyroków już tutaj, jak nie wiemy, jak przebiegała ta sprawa. Dziękuję.
Pan starosta, jeszcze coś, czy już wszystko?
Jeszcze było drugie pytanie i pani skarbnik. Jak mówiłem, że ginęły pieniądze mieszkańców.
Nie.
I to polega na prawdzie.
To nie
ginęły w starostwie pieniądze mieszkańców. Ktoś przychodził, wpłacał pieniądze, i one nie lądowały na koncie starostwa. A jeśli tak, to komu wpłacał te pieniądze? Czy to był pracownik starostwa?
Szanowni państwo.
Przepraszam bardzo i prośba w tym momencie, bo wiem, że są emocje. Jeśli ktoś chce zabrać głos, proszę o podniesienie ręki, wtedy udzielę głosu. Dotyczy to również pana
pytania
radnego,
są nadal
jak
do
i
mnie.
Pani
pytania skarbnik. Pytania są do mnie.
Zdecydowanie tak, więc prosimy bardzo o i przypominam o tej procedurze. To pan starosta jeszcze chce...
Ja jeszcze raz powtarzam, proszę chwilę cierpliwości, przekażemy mechanizm, jaki został zastosowany przy tym, przy tych nieprawidłowościach. Dziękuję bardzo.
Pan radny Niesłuchowski, proszę.
Zadałem drugie pytanie, o tryb rozwiązania stosunku pracy.
Pan starosta.
Organizacyjny, proszę.
Proszę bardzo, do mikrofonu.
Dana umowa na mocy porozumienia stron.
Dziękuję za informację. Mamy informację. Czy ktoś chce jeszcze zadać pytanie? Otrzymał pan odpowiedź, panie radny?
Tak, ale chciałbym się do tego odnieść.
Będzie...
Mogę?
Proszę bardzo.
Halo, tu Ziemia.
Czy pan... Proszę o zachowanie powagi, panie radny, dobrze?
Tu Ziemia.
Proszę o zachowanie powagi.
Rozwiązano umowę o pracę za porozumieniem stron. Czy tak rozwiązuje się umowę o pracę nawet tylko z osobą, która podejrzewa się o tego kalibru nieprawidłowości, która potem wpłaca 4,5 tysiąca na konto starostwa? Halo, czy państwo jeszcze w okresie wypowiedzenia płacili tej osobie za stosunek pracy?
Przepraszam bardzo, kto chce zabrać głos? Panie radny, prosiłbym bardzo o informację skierować do pana starosty. Ewentualnie, jak pan starosta nie odpowie, może wytypować inną osobę, więc proszę jakby zadawać pytanie do pana starosty.
Proszę przyjąć informację, zostało wypowiedzenie za porozumieniem stron. Na ten moment. Nie ma wyroku, pani nie kontynuowała pracy później, także... Tyle mamy na dzień dzisiejszy, a informacje szczegółowe na pewno będą w trakcie wyjaśniania całej sprawy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś do innego punktu w sprawozdaniu chce zabrać głos? Proszę bardzo, pan radny Komarnicki.
Panie starosto, strona druga, punkt 8, 9, 10, jeśli można by było, czy można dostać choćby na piśmie te zalecenia pokontrolne, bo piszemy, że tylko poszczególnych tych BCM, ale nie wiemy, o co tutaj konkretnie chodzi. I ja bym chciał tylko jedno zdanie, może żeby zakończyć. Biorąc pod uwagę, że kieruję też jednostką dosyć dużą, i chciałbym zwrócić uwagę kolegom, że żądanie głów poszczególnych szczebli, szefów na takim etapie jest troszeczkę w ogóle chyba niepotrzebną rzeczą, ponieważ jak ktoś pracuje z ludźmi, to musi sobie zdawać sprawę, że jest jakieś forum zaufania, a nie jesteśmy wszystko sami skontrolować. To jest po prostu niemożliwe. I dla mnie dzisiaj rozmowa na temat, czy to odpowiadał naczelnik, czy starosta, no, uważam, że najważniejsza rzecz jest, że ze strony zostanie wykryty proceder, który nie będzie się powtarzał. Ale przypominam, że szef jednostki nie jest w stanie wszystkiego skontrolować i przy każdym osobno stać. Dziękuję.
Pan starosta otrzymał pytanie, proszę bardzo.
No oczywiście pełne są do wglądu, także my naprawdę nie jesteśmy w stanie wszystkiego pisać, jeżeli mówimy tutaj o kontroli całej, jakie zostały przeprowadzone i dokumenty są do wglądu.
Proszę odpowiedzieć na pytanie.
Wydziale Zdrowia.
Pan radny Jączyk, proszę bardzo.
Strona trzecia, punkt pierwszy. Podział wydzielenia działki przy ulicy Opolskiej, jeżeli mogę wiedzieć, której to działki dotyczy.
Proszę bardzo, odpowiedź. Tak,
precyzowo, że akurat się orientuję i chciałbym wiedzieć, która to jest.
Pani Iza najlepiej powie, proszę.
Proszę bardzo.
Proszę Państwa, chodzi o maleńki fragment, taki trójkąt na działce Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego, jeszcze dzisiaj tak się nazywa, przylegający do budynków jednorodzinnych, i o sprzedaż tego fragmentu wystąpił jeden z właścicieli nieruchomości przeległych. Popiera to dyrektor placówki, że twierdzi, że ten fragment jest zbędny placówce, natomiast po podziale zarząd podejmie decyzję o trybie sprzedaży. Nie będzie to mógł być tryb bezprzetargowy, ponieważ ten fragment przylega do więcej niż jednej działki. Więc w związku z tym na polepszenie zagospodarowania nie tylko w trybie przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich, ten maleńki fragment, który nie jest samodzielną działką budowlaną, można sprzedać.
Dziękuję bardzo. Pan radny Socha.
Panie przewodniczący, panie starosto, ja bym chciał się coś dowiedzieć na stronie drugiej, punkt 11. Jest tu informacja, że zarząd przyjął informację o kontroli przeprowadzonej w BCM-ie przez wojewódzką stację sanitarno-epidemiologiczną w Opolu w dniu 2 marca 2018 roku. Kontrola dotyczyła zakładu opiekuńczo-leczniczego i prowadzona była w zakresie bieżącego stanu sanitarno-higienicznego obiektu, w tym pod względem technicznym, postępowania z odpadami w tym obiekcie, w tym medycznymi, i z blizną szpitalną. Zarząd zobowiązał dyrektora BCM-u do realizacji zadań pokontrolnych. Ja sobie pozwoliłem z tą decyzją się zapoznać Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego. No jest to, która, no przyznam się, no dość ciekawa. Myśmy, jak mieliśmy kontrolę z panią przewodniczącą w ZOL-u chyba rok temu, myśmy już sygnalizowali wcześniej, że tam stan techniczny budynku, ścian, ten sanitarno, weź wyłączno. Także stan sanitarny higieniczny jest słabiutki. Rok czasu myśmy wcześniej to sygnalizowali. Pani kierownik, pan dyrektor mieli czas na usunięcie tych mankamentów, nie zrobili w tej materii nic. Chodzi o to, że tutaj ten stan się moim zdaniem znacznie pogorszył. Teraz to będzie nas kosztowało dużo więcej. Termin jest bardzo krótki. Tutaj dyrektor BCM-u zwrócił się o wydłużenie terminu, nie zgodziło, tutaj nie dostał zgody, czyli będziemy musieli wszystko poprawić do 2020 roku. Moim zdaniem tutaj, jeżeli chodzi o kierownika tej placówki, no niestety, ale tutaj się nam po prostu nie sprawdza. I mam pytanie takie, czy zarząd i pan starosta mógłby się bliżej przyjrzeć nadzorowi nad tą placówką, bo to jest zatrważające. Jeżeli ten stan będzie się dalej pogłębiał, to może dojść do tego, że ta jednostka zostanie przestanie być zamknięta. A jest to jedyna jednostka, która realizuje tak ważne zadania związane z opieką nad ludźmi, którzy są w bardzo trudnym stanie zdrowotnym.
Dziękuję bardzo. Było to skierowany taki wniosek do pana starosty.
Panie radny, co mogę dodać? Wiemy wszyscy, jaki stan techniczny jest tego obiektu. Na ten moment na pewno dyrektor powinien doraźnie wykonywać te zalecenia, które sanepid mu daje, ale ten obiekt jest do generalnego remontu, czyli termomodernizacji, wymiany instalacji wewnętrznej praktycznie całej. Także no, taki mamy stan tego obiektu na dzień dzisiejszy. I w jakiejś kolejności na pewno on w przyszłości będzie musiał być realizowany gruntownie i przez szpital, może nawet i przez powiat. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Niesłuchowski, proszę bardzo.
Dziękuję za ten głos, bo faktycznie wiadomym jest, jak ten budynek wygląda z zewnątrz, a specjaliści się wypowiedzieli co do tych zasadniczych kwestii. Panie starosto, ja mam pytanie, czy w zakresie termomodernizacji, ale też innych działań, które mogły odmienić i wizerunek zewnętrzny, i też wpłynąć na te zasadnicze parametry tego budynku. Aplikowano, składano wnioski, czy to do programów marszałka, czy to do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, czy to do innych źródeł, bo krajowych, zewnętrznych, bo przy szkołach, przy aplikacjach niskoemisyjnych wyszło nam, że mamy za dobrze je, że tak powiem, ocieplone i te wskaźniki nam nie wyjdą. A w tym ZOL-u, no wiadomo jak jest, tam no szpary w oknach są takie, że palec można włożyć, nie? Więc te wskaźniki by tam wyszły. Czy aplikowano?
Proszę bardzo, pan starosta.
Były prowadzone prace koncepcyjne, są też prowadzone prace projektowe. Myślę, że no na ten moment nie ma takich programów, żeby można było z dotacją, nie wiem, 85% wykonywać tą inwestycję. Wydaje mi się, że no jest to kierunek, który trzeba wykonać, jeżeli chodzi o ZOL. A szpital wybierał te rzeczy, które są dla niego na ten moment najważniejsze, a my jako powiat też żeśmy wybrali. Nie wybraliśmy ZOL-u, tylko wybraliśmy sale operacyjne. I taka jest sytuacja na dzień dzisiejszy. Myślę, że skończymy jedno i niestety następna rzecz też będzie musiała być realizowana. Pytanie, czy szpital podoła temu sam, czy z naszą pomocą? A pan dobrze wie, że na ten moment, oczywiście teraz pojawił się jeszcze na 1 400 000 zł taki projekt z działania 321 na subregionu brzeskiego, no ale myśmy tam zgłosili salę gimnastyczną drugiego LO, bo ona się najlepiej wpisywała w ten projekt, a projekt ZOL-u byłby za duży na tak małe pieniądze, jeżeli chodzi o dotacje. Także tu nawet nie można było ZOL-u zgłaszać. Także taka jest sytuacja na dzień dzisiejszy. Myślę, że trzeba czekać na działania państwa związane z termomodernizacją, którą sygnalizuje państwo, bo sygnalizuje, no albo na projekty RPO, które, ale tutaj już mówimy o nowej perspektywie. Także dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Socha chciał jeszcze coś dopowiedzieć? Proszę bardzo.
Tutaj z panem starostą zgadzam się co do spraw, jeżeli chodzi o sprawy techniczne i te grubszego kalibru, czyli remont kapitalny i tak dalej. To wiadomo, tą odpowiedź przyjmuję, ale tu z tego dokumentu jeszcze wynika, że tam jest po prostu brudno. Ale więc gospodarowanie, czyli zadbanie o czystość tego obiektu, odpowiednie gospodarowanie brudną odzieżą, czy gospodarowanie odpadami, w tym i medycznymi, to już są sprawy czysto organizacyjne. I tutaj widzę trochę inny mankament, po prostu brak nadzoru kierownika tej placówki. No i plus kierownika BCM-u nad tą placówką. Tu widzę mankament taki, że po prostu nie wiem, czy na przykład błędem nie było to, że pani kierownik rozszerzono kompetencje o następne ważne stanowisko naczelnej pielęgniarki i teraz po prostu brak czasu jest na odpowiedni dozór. Tym bardziej, że potem się tej pani skraca czas ze względu na pisanie pracy. To jest dla mnie niezrozumiałe kompletnie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Ja mogę dodać, że są słuszne uwagi, przekażemy i myślę, że będziemy na ten temat dyskutowali.
Pan radny Niesłuchowski jeszcze się zgłasza.
No i znowu się zgodzę z panem radnym Sochą, tylko o tym brudzie takim do usunięcia, to nie tylko my żeśmy mówili, bo my to nie jesteśmy od weryfikacji brudu, ale sanepid szpitalu wypowiadał się nie raz, nie drugi, nie trzeci, nie czwarty. No i brak nadzoru nad dyrektorem się kłania, nie? Bo ciągle jest w tym zakresie bez zmian. Także ten uśmiech na twarzy, no niestety, nie widzę uzasadnienia. Odnosząc się jeszcze do tego, co powiedział pan starosta, panie starosto, złe decyzje zarządcze, zarządu powiatu, konkursy na te pieniądze, z których można było sfinansować termomodernizację ZOL-u. Pozgłaszaliśmy zupełnie inne inwestycje i sukcesu w tym zakresie nie ma żadnego. No bo te inwestycje się nie wpisywały w te programy. Ale to o tym dowiedzieliśmy się po fakcie, jak już zostały te programy rozstrzygnięte. Więc dzisiaj de facto, no co, możemy sobie pogadać, ale dziś trzeba powiedzieć, że zostały podjęte złe decyzje. Mogliśmy uzyskać dofinansowania na konkretne inwestycje. Zdecydowaliśmy się na inne, które zupełnie nie odpowiadały wymogom programów. Mogliśmy pozyskać środki, uzyskać wysokie dofinansowanie. Nie uzyskaliśmy tego dofinansowania. No koniec i kropka. Więcej się nie ma co rozprawiać. No ja wyciągam wnioski. Mam nadzieję, że pan również.
Może pan wyciągać wnioski, z tym, że nie jest to czas naprawdę na dyskusję merytoryczną. Ale jakby pan chciał merytorycznie porozmawiać, to zapraszam do siebie.
Okej, dziękuję bardzo. Nie widzę już chętnych do... O, pan radny Zeman, proszę bardzo, jeszcze do sprawozdania, proszę.
Panie starosto, ja mam pytanie, strona czwarta, punkt czwarty. Planowane zmiany wewnętrznej organizacji Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Filia w Grodkowie. Proszę mi właśnie o informację, jakie to zmiany są planowane, no i jaka tak naprawdę czeka, jaką przyszłość czeka ten Wydział Filii w Grodkowie, bo już wielokrotnie słyszeliśmy o przenosinach tego wydziału, kiedy to nastąpi i jakie zmiany i czy wiąże się to z jakimi zwolnieniami.
Proszę bardzo, pan starosta.
Pani naczelnik, proszę.
Proszę państwa, oczywiście żadne zwolnienia nie są związane z tą reorganizacją, natomiast faktycznie sprawa się finalizuje i organizacyjnie zostało to w tej chwili zaplanowane w ten sposób, że 9 lipca zostaną przewiezione dokumenty z ewidencji gruntów i budynków do przygotowanego już tutaj pomieszczenia. I przyjdą do pracy w Brzegu dwie osoby prowadzące ewidencję gruntów, ponieważ tak jak państwu mówiłam, największym problemem jest konieczność prowadzenia bazy danych ewidencji gruntów i budynków w sposób integrowany i to jest przyczyna wszystkich tych ruchów organizacyjnych. Natomiast w Grodkowie to, co obiecywał zarząd państwu radnym w Grodkowie i panu burmistrzowi. W Grodkowie zostanie jeden pracownik merytoryczny oraz jeden pracownik zatrudniony na pracach publicznych, na robotach publicznych do przyjmowania na razie interesantów. I taki stan będzie trwał przez co najmniej te półtora roku, bo tak wynika z zarządzenia starosty. Pracownik, który tam pozostaje, jest to osoba, która wprawdzie wykonywała nieco inne czynności niż do tej pory, ale właśnie się intensywnie szkoli, natomiast posiada stosowne uprawnienia zawodowe i do czasu, kiedy ta osoba nie pójdzie na emeryturę, będzie mógł być taki stan. Zarządzenie starosty szczegółowo opisuje ten właśnie sposób załatwiania spraw i podział czynności ponowny, co będzie w filii, a co będzie w Brzegu. Interesant będzie załatwiany tak jak do tej pory. Natomiast jedyna zmiana to jest taka, że bazy będziemy mogli prowadzić w całości w Brzegu. No i interesant profesjonalny, czyli firmy geodezyjne będą składały operaty z wykonanych prac już w Brzegu. Mogą to czynić za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy pomocy platformy IKER do obsługi prac geodezyjnych przez internet. W związku z tym też nie jest konieczne ich przyjazdy do Brzegu, a przynajmniej nie dłużej niż gdyby chcieli mieć podpisany dokument stanowiący wynik ich pracy od ręki. No to tyle mogę powiedzieć.
Dziękuję bardzo. W takim razie, jeśli nie ma chętnych, a pan radny Niesłuchowski jeszcze się zgłasza. Proszę bardzo.
Tak, mam pytanie. Strona czwarta. Posiedzenie zarządu 12 czerwiec, punkt drugi. Zarząd zapoznał się z wnioskiem prokuratury o przekazanie nieruchomości ulica Młynarska. Mam pytanie. W jakim trybie, bo tego po prostu nie zakodowałem, wyłoniono tego dotychczasowego najemcę szkołę Zakwinu? Pamiętam, że była zgoda rady. No i za ile? Jeśli mówimy o tym porozumieniu, to czy ta szkoła będzie przez cały przyszły rok, bo to jest szkoła, także to czy ich interesuje od września do czerwca kolejny rok, czy to będzie, czy ten rok, czy w tym kolejnym roku tam te zajęcia i ta szkoła będzie najemcą do tego czerwca przyszłego roku, czy też prokuraturze się tak spieszy, że chce wejść tam z inwestycją i przejąć tą nieruchomość, żeby zacząć tam inwestować. Ale ogólnie kierunek przekazania tej nieruchomości no, do Ministerstwa Sprawiedliwości, które by o niego zadbało w należyty sposób, zainwestowało w tą nieruchomość, w kontekście tego, że ta prokuratura nasza brzeska, ona bazuje na najmowanych powierzchniach, jest jak najbardziej słuszny.
Pan proszę o cały mechanizm, pani naczelnik.
Proszę Państwa, prokuratura zwróciła się. Oczywiście prokuratura będzie działała w imieniu Skarbu Państwa. Nawet nie ministerstwa, tylko właśnie Skarbu Państwa. I zarząd rozważał wniosek prokuratury, mając na uwadze między innymi treść tej umowy najmu, którą zawarliśmy bez zgody rady, bo taka nie jest wymagana, jeżeli wyłonienie najemcy nastąpiło w drodze przetargu, a taka sytuacja tutaj miała miejsce. Szkoła katolicka prowadzona przez stowarzyszenie ma umowę na 10 lat, ale w umowie są zapisy dotyczące możliwości rozwiązania tej umowy za wypowiedzeniem z okresem półrocznym w przypadku sprzedaży tej nieruchomości. Prokuratura prosi o darowiznę na rzecz Skarbu Państwa, nie o sprzedaż. I zarząd, rozumiejąc argumenty prokuratury, w tym kierunku właśnie podjął działania, co oznacza, że porozumiemy się ze stowarzyszeniem. Było już takie ze strony zarządu wystąpienie do stowarzyszenia, a także rozmowy. I te rozmowy są, mogę powiedzieć, dość zaawansowane, aby za porozumieniem stron rozwiązać tą umowę, gwarantując jednocześnie, że do czasu rozpoczęcia prac budowlanych w obiekcie szkoła mogłaby tam funkcjonować na zasadzie użyczenia od już prokuratury, czyli od Skarbu Państwa. Jest to rozwiązanie popierane przez zarząd z tego też powodu, że nie jest możliwe, żeby szkoła, która tam się mieści od pewnego czasu, znalazła z dnia na dzień nową siedzibę. I jest ona jak najbardziej społecznie potrzebna. Szkoła się wpisała już w środowisko oświatowe w Brzegu. Funkcjonuje bardzo dobrze. Więc z tego powodu zarząd popiera tą koncepcję. Takie zapisy będą zawarte w umowie o przekazaniu w drodze darowizny, jeżeli dojdzie do podpisania porozumienia w zakresie rozwiązania tej umowy. Prokuratura chce tam wejść za co najmniej półtora roku, bo w tym roku załatwialibyśmy sprawy formalne z przekazaniem nieruchomości, w przyszłym roku byłyby prace projektowe, a potem zagwarantowanie środków w budżecie i rozpoczęcie prac. Także przyszły rok w opinii pani prokuratora okręgowej nie jest zagrożony szkolny i szkoła mogłaby tam funkcjonować. Ale to wszystko jest w tej chwili jeszcze w trakcie, rozmowy są prowadzone. Porozumienie, jeśli by było, to byłoby spisane, no myślę, że sierpień, wrzesień. Zanim państwu przedstawilibyśmy projekt uchwały Rady o wyrażeniu zgody na zbycie. Natomiast w drodze darowizny. Natomiast cieszy mnie bardzo, że pan radny tutaj wyraża opinię, że to jest mądry ruch, dlatego że faktycznie zainwestowanie tam środków pobudzi ten, nie tylko tę nieruchomość do życia, ale również te sąsiednie.
A kwota najmu
stowarzyszenia to jest 3 tysiące netto od września do września 2,5.
Dziękuję. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos? Pan radny Zeman.
Panie starosto, strona czwarta, posiedzenie z dnia 12 września, punkt pierwszy. informacja o tym, że została powołana komisja przetargowa na zadanie, i tutaj cytuję, modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu, budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym, myślnik, powtórzenie podobnych robót budowlanych. Prosiłbym o wyjaśnienie, ponieważ ja sobie nie przypominam, żebyśmy mieli w budżecie takie zadanie i chciałbym wiedzieć, jaki to jest przetarg i czego on dotyczy.
Pan starosta.
Pan naczelnik, proszę. Pan Klichta.
Proszę bardzo.
Szanowni Państwo, generalny wykonawca, przystępując do robót, przedstawił kosztorys. W tym kosztorysie była stawka roboczogodziny, narzuty i ceny materiałów. Ponieważ było już mowa na sesji, że